Chciałbym dzisiaj mówić o 10 pannach. Pamiętacie ten obraz z księgi Ewangelii Mateusza? Zachęcam was, że jeśli macie tekst, to żeby sobie w niego zerknąć, bo będziemy mówili o pewnych szczegółach z tej historii. Znaczy, to jest przypowieść Pana Jezusa. 25 rozdział Ewangelii Mateusza o 10 pannach. Przeczytam ten fragment. A jak mamy tekst, to zerknijmy sobie. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampę, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby nam i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Myślę, że dobrze nam znana historia. To jest jedyna przypowieść, to już kiedyś wam o tym mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie. To jest jedyna przypowieść, bo zadałem sobie kiedyś trud, jeszcze jak nie byłem w małżeństwie, miałem więcej czasu, żeby sprawdzić wszystkie przypowieści. No, taka jest prawda. To są fakty. Że człowiek, zanim nie wejdzie w małżeństwo, ma więcej czasu, prawda? Więc sprawdziłem wszystkie przypowieści, w jakim czasie są były mówione przez Pana Jezusa. Przypowieści to takie historyjki, które on opowiadał do słuchaczy. I to jest jedyna przypowieść, która jest użyta w czasie przyszłym. Wszystkie przypowieści, które Pan Jezus mówił, w języku greckim są użyte w czasie teraźniejszym niedokonanym, przeszłym, ale to jest, czyli mówił zawsze do słuchaczy. Jedyna przypowieść, którą powiedział do słuchacza, nie była dla nich, tylko dla nas, to jest właśnie ta przypowieść o 10 pannach. Jest powiedziana, że Królestwo Niebieskie podobne stanie się kiedyś. Jest czas przyszły. Więc kiedy Jezus to mówił do słuchaczy, to nie było dla nich. Tylko to jest dla nas dzisiaj, dla tych słuchaczy, którzy tutaj są na nabożeństwie. Ta panna młoda, która miała tutaj mieć wesele, czekała w domu na Pana Młodego i wysłała swoich 10 panien, takie to były druhny, naprzeciw Pana Młodego, które miały lampy. To były takie lampeczki gliniane z knotem i one dawały światło. I one wyszły i miały na spotkanie Pana Młodego, które i miały go przeprowadzić do Panny Młodej, która miała mieć ślub. To jest taka tradycja z tamtych czasów. I zobaczcie, że wszystkie były ładnie ubrane, miały lampy, ale Pan się opóźniał, więc wszystkie zasnęły na trawce, gdzieś tam w połowie drogi, albo może dalej, bo Pan Młody opóźniał swoje przyjście. No, oczywiście ten Pan Młody, o którym tutaj Pan Jezus opowiada, to ma na myśli kogo? Siebie, no nie? Mówi to jest historia o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ziemię. Mówi, że to będzie kiedyś, w końcu czasów. To jest czas apokalipsy. Że ja znowu przyjdę. Ja jestem tym Panem Młodym i przychodzę, żeby zabrać swoją oblubienicę, Pannę Młodą, na wesele, które będzie trwało 1000 lat w Nowym Jeruzalem. No i po prostu Panna Młoda, która ma mieć zaślubiny z Panem Młodym, czyli z Jezusem, wysyła swoje druhny. Wszystkie zasnęły, bo Pan opóźniał swoje przyjście. Zobaczcie, że kiedy Jezus to opowiadał, a teraz już jest 2000 lat, no nie? I nadal jeszcze Pan Jezus po nas nie przyszedł. John Maxwell, facet, który szkoli przywódców, mówi coś takiego: okoliczności ujawniają, kim jesteś. Kiedy dzieją się jakieś wydarzenia w twoim życiu, to pokazuje, kim naprawdę jesteś i jakie jest twoje cechy charakteru, jak ty funkcjonujesz. Tak jak tutaj odnośnie tych 10 panien, które zasnęły. I jeszcze jedno takie stwierdzenie: kiedy nie wiesz, co masz robić, zrobić, czekaj na Boga. To zobaczcie, one nie wiedziały, co mają zrobić. Pan młody opóźniał swoje przyjście, więc wszystkie zatrzymały się i czekały, aż im się zdarzyło, że wszystkie posnęły. I te 10 panien, każda ma, zobaczcie, lampę, czyli światełko. Więc zobaczcie, jeśli każda z nich miała lampę i światełko, to mówimy tutaj o 10 wierzących osobach, prawda? No bo Biblia mówi, że tą światłością jest Chrystus. Mówi on, ja jestem światłością świata. Więc jeśli każda z tych dziewczyn miała lampkę i światło, to mówimy o osobach wierzących, prawda? Jest tylko jedna różnica między pięcioma a pozostałymi pięcioma. To, że jedne miały zapas oliwy, a jedna, ta piątka, nie miała tego zapasu. Czyli dodatkowego jakiegoś flakonika glinianego, zatkanego na pasku, że można było tej oliwy dolewać. Pięć panien ma zapas oliwy i nie chce się podzielić z tymi, które nie mają tego zapasu, kiedy czytacie, no nie? Zobaczcie, bardzo mało chrześcijańska postawa. Taka wręcz egoistyczna, no nie? To tak jakby nasze dzieci miały biwak, Robert je tam gdzieś, czy Andrzej zabrał na cały dzień i niektóre z naszych dzieci, młodzieży się przygotowali, mają chlebaki z kanapkami i przychodzi Kornel i mówi, podzielcie się kanapką. A pozostali mówią, mogłoby nam i tobie nie wystarczyć. Będę miał pusty żołądeczek, nie podzielę się z tobą. Zresztą to mniej więcej tak to było. Jak podzielę się z tobą, to i ty się nie najesz, i ja się nie najem, tobie będzie burczało i mi będzie burczało. To zobaczcie, to jest taka historia, no nie? Czyli mało chrześcijańskie, prawda? Ale ciekawą rzeczą jest, że jak czytacie tą historię, to Jezus nie zganił tych kobiet za to, że się nie podzieliły. Zobaczcie, on nie mówi tego w negatywnym słowa znaczeniu. Nie mówi, że były egoistyczne, zepsute, myślały tylko o sobie. On mówi, on nazywa te kobiety, te panny, które się nie podzieliły oliwą, mądre i roztropne. Więc ta historia mówi o czymś innym. To nie jest historia o tym, że mamy się dzielić czy nie dzielić, ale to jest historia zupełnie o czymś innym. Jezus nazywa je mądrymi. Kiedy, zobaczcie, w 11 jest powiedziane, że kiedy one w końcu przyszły te głupie, nierozsądne i chciały wejść na wesele, to Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Nie znam was. Nie wpuścił je na wesele. Mówimy o weselu baranka Jezusa Chrystusa z oblubienicą. I że pewnych osób albo kogoś innego Jezus nie wpuści, mimo że te osoby były wierzące. W języku greckim można to też inaczej tłumaczyć, że Jezus niekoniecznie powiedział, nie znam was, no bo pokazałem wam, że są wierzące, bo miały światło. On mógł też, można to też przetłumaczyć, nie widzę was. Nie widzę was w tym miejscu. Teraz na tym weselu. Nie oglądam was, nie dostrzegam was. Po prostu nie widzę was w tym miejscu. No i pytanie, dlaczego taka postawa Jezusa? Mimo że one poszły, coś tam zmieniły, znalazły oliwę i wracają i mówią, wpuść nas. A Jezus mówi, za późno jest. Nie widzę was na tej imprezie. Dlaczego taka dziwne zachowanie Pana Jezusa? Zobaczcie wersety, które są wyżej. Jest taka zasada w czytaniu Biblii, że jeśli czytasz jakiś tekst, tak jak tutaj o 10 pannach, to bardzo ważne jest to, o czym Jezus mówił wcześniej, czyli wersety wyżej albo niżej. To jest bardzo ważne. Jaki był temat? Bo Jezus tak nie skakał z tematu na temat. Tylko jedno wypływało z drugiego. Zobaczcie, wyżej w 24 rozdziale, 45 werset jest dokładnie na ten sam temat Jezus mówi, o czasach ostatecznych. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Jezus pyta się, kto to jest ten taki mądry przywódca w kościele, lider, którego ustanowiłem w swoim kościele, bo to Jezus mówi o sobie, żeby się zatroszczył o ludzi wierzących w kościele, żeby po prostu zadbał o sprawy duchowe wszystkich wierzących w kościele. Tutaj jest powiedziane o żywności, ale chodzi o sprawy duchowe. Szczęśliwy usługa, czyli ten przywódca, którego Jezus ustanowił, albo liderem, gdy wróci, zastanie go przy tej czynności. Czyli Jezus mówi, kiedy znowu wrócę na ziemię i zobaczę, że niektórzy z was naprawdę z serca służą innym ludziom, troszczą się o ich potrzeby, odwiedzają, modlą i tak dalej, to jesteś już szczęśliwy, bo cię zastałem dokładnie przy tym, do czego cię powołałem. Zobaczcie, co mówi dalej. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem, że Jezus cię wynagrodzi za to. Lecz jeśli taki zły sługa, zobaczcie, sługa, czyli osoba nawrócona, powie sobie w duszy swojej, mój Pan się ociąga. No i tak jest, no nie? Że Jezus ociąga swoje przyjście powtórne na ziemię. I zacznie bić swoje współsługi, będzie jadł i pił z pijakami. Czyli zobaczcie, człowiek wierzący mówi, Pan Jezus nie wraca, co ja się tam będę troszczył o innych? Muszę zadbać o siebie. I zaczyna żyć życiem światowym. Jeść, pić, żyć życiem grzesznym. I jeszcze jak ktoś mu mówi, ale jaki z ciebie przywódca? Jak ty się zachowujesz? Powinieneś mi usłużyć. To jeszcze go pogoni albo powie, że nie ma dla niego czasu. Zobaczcie, to jest mowa o ludziach wierzących. To nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, o godzinie, której nie zna. No bo nikt z nas nie wie, kiedy przyjdzie Pan Jezus. I zobaczcie, co Pan Jezus zrobi z osobą wierzącą, której powierzył pewne zadania w sercu, żeby iść i głosić Ewangelię, troszczyć się o ludzi, głosić, zajmować się nimi zamiast sobą. I mówi tak, każe go ćwiartować, z obłudnikami wyznaczy mu miejsce, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czy to miejsce to jest jakieś takie boczne miejsce w niebie? Zgrzytanie zębów, ćwiartowanie i tak dalej? To jest taki przedsionek do nieba? Jak myślicie, co to za kraina? To nie jest dobra kraina. I to nie jest czyściec. To jest piekło. To jest opis piekła. Że nawet jeśli byłeś sługą Chrystusa, Bóg ci coś powierzył, kazał ci się zająć ludźmi, a ty z jakichś powodów, po prostu widząc, że się opóźnia przyjście Pana Jezusa, zaczynasz żyć własnym życiem i nie wykonywać tego, do czego Pan Bóg cię powołał, to przyjdzie Jezus, zaskoczy cię i rozliczy cię z twojego życia. I nie wyśle cię do nieba. Smutne, no nie? I zobaczcie, po tym następuje ta historia o 10 pannach. Więc te 5 głupich panien nawiązuje do tego złego sługi. To jest dokładnie to samo. To jest ten sam tok myślenia. Tylko Jezus tutaj wrzucił jeszcze historyjkę, żeby to bardziej nam wytłumaczyć. Zobaczcie, o czym tu jest mowa w takim razie, że nie czekanie na Pana, że nie czekasz na przyjście Jezusa powtórne. Jeśli masz zły charakter, złe serce, jesteś złym sługą, nie słuchasz tego, co Bóg do ciebie, Duch Święty w sercu mówi, no to jesteś jak ten zły sługa. Nie wybierasz się do nieba. I do złego charakteru, do tego złego sługi zalicza się też brak czuwania, czyli brak czekania na Pana. Taki brat Chambers powiedział coś takiego. Czy jesteś na tyle blisko Boga, by czuć się bezpiecznie, nawet kiedy On milczy? Czy twoja relacja z Bogiem jest tak bliska, serdeczna, że nawet kiedy On nic do ciebie nie mówi, kiedy modlisz się w komorze albo kiedy poprosisz o modlitwę, tak jak przed chwilą na nabożeństwie, nikt do ciebie nic nie ma, to wychodzisz z tego nabożeństwa i mówisz sobie tak, wiedziałem, że mnie nie kochasz. Wiedziałem, nawet inni wierzący już nie mają żadnych proroctw do mnie ani obrazów. Wiedziałem. To nie jest bliska relacja. Bliska relacja polega na tym, że nawet jeśli Pan nic do ciebie przez jakiś okres nie mówi, albo do innych wierzących na twój temat, to ty wiesz, że On ciebie kocha. Skąd to wiesz? Skąd wiesz, że Jezus cię kocha? Bo jest coś ważniejszego niż to, co ty o sobie myślisz i to, co inni wierzący o tobie myślą i czy są proroctwa, czy nie. Co jest ważniejszego od proroctw? I wiesz, że Bóg cię kocha? Pismo. Pismo mówi, że Bóg cię kocha. W piśmie możesz przeczytać wielokrotnie, nie bój się, kocham cię, mam staranie, jestem dobry dla ciebie. Powinieneś bardziej trzymać się tego, co jest napisane w piśmie, niż tego, co usłyszysz w swoim sercu albo co inni ci przekażą. Dalej ufasz i czekasz na Pana, nawet jeśli On milczy, no nie? Kolejny taki fragment, który nam troszeczkę pomoże w tej przypowieści o 10 pannach, to chciałbym, żebyśmy zerknęli sobie do pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział. To też jest rozdział o końcu świata, o czasach ostatecznych. Bo ta historia o 10 pannach mówi o końcu świata i o czasach, w których my dzisiaj żyjemy. I czytamy tak tam, Paweł pisze list do Kościoła, tak jakby pisał dzisiaj do nas, do Giżycka. Wtedy pisał do Tesaloniczan. I w pierwszym wersecie czytamy tak. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, czyli o czasach ostatecznych. Nie ma sensu, żebym o tym dużo pisał, bo już was o tym nauczałem. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Co to jest dzień pański? Nie chodzi o niedzielę, że cię zaskoczy. Budzisz się rano i patrzysz, że zaspałeś na nabożeństwo. To nie jest dzień pański. Nie chodzi o taki dzień pański. Tylko chodzi o powtórne przyjście Pana Jezusa. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Że nie znamy dnia przyjścia Jezusa. Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział, że nawet On nie wie, kiedy przyjdzie. Szokujące, nie? Niektóre objawienia maryjne, Matka Jezusa wie, kiedy On przyjdzie. Tylko On nie wie, kiedy przyjdzie. To jest ciekawe. Jezus, kiedy Go uczniowie pytali, kiedy przyjdziesz, On mówi, nie wiem, tylko Ojciec wie. Czy mówił to jako Bóg, Syn Boży i to pokazuje, że jest mniejszym Bogiem? Nie. To jest wypowiedź Syna Marii, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Ja, jako człowiek i Mesjasz, nie wiem, kiedy przyjdę. Mój Ojciec wie i mi powie, kiedy mam przyjść. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. A to już jest werset mówiący, że dojdzie do władzy Antychryst i będzie pokój i bezpieczeństwo. I teraz, zobaczcie. Ale wy, czyli wy bracia, czyli my ludzie wierzący, my tutaj obecni bracia i siostry na tym nabożeństwie, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. To jest szok, no nie? Zobaczcie, nie ma w Biblii przyjścia Jezusa Chrystusa, daty. Nawet Jezus o tym nie wie. Ale ten dzień ludzi głęboko wierzących, którzy chodzą w relacji z Duchem Świętym, z Jezusem i z Bogiem Ojcem, co ten dzień nas zaskoczy? Nie. Bo jeśli czuwasz, jeśli karmisz się Słowem, modlisz się, masz komorę, masz relację z Bogiem, to w ogóle ci jest obojętne, czy On przyjdzie jutro, czy za miesiąc. Bo On cię nie jest w stanie zaskoczyć. Rozumiecie? Że po prostu ty masz tak głęboką relację, że ci to jest obojętne, no nie? To tak jakbyś miał zawsze posprzątane w domu i nikt ci nie jest w stanie zaskoczyć. Zawsze jesteś przygotowany, żeby kogoś przyjąć. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy i ciemności. Jeśli ktoś chodzi w światłości Jezusa, to nie boi się tego przyjścia. Nic go nie zaskoczy. Ma załatwione sprawy w sercu. Nie jest tak, że pytasz swoje dziecko, jesteś gotowy na to, że koronawirus może jutro cię powalić? No nie, tato, jeszcze bym chciał pożyć. A wszystko masz załatwione w sercu? No nie. No to taki dzieciak ryzykuje. Prawda? Chodzi o to, żebyśmy nie ryzykowali swoim życiem. Żebyśmy chodzili w światłości, żeby ciemność nas nie opanowała. Nie śpijmy przeto, ale jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Zobaczcie, to jest wyraźna zachęta dla nas ludzi wierzących. Przestań spać. Nie chodzi o sen po 10-12 godzin, jak niektóre nasze dzieciaki teraz śpią, bo do szkoły nie chodzą. Nie o taki sen chodzi. Chodzi o taki sen, że ktoś sobie robi urlop od Pana Boga. Nie ma czasu na czytanie, na modlitwę, po prostu może sobie śpiewać regularnie tą piosenkę Stary niedźwiedź mocno śpi. O taki sen chodzi i masę ludzi wierzących tak śpi. Są tak w wyścigu szczurów, prawda, że teraz, kiedy przyszedł ten koronawirus, to naprawdę nie wiadomo, co z sobą zrobić w chałupie, no nie? W dużych miastach. Ale może właśnie dlatego przyszedł, żeby człowiek się zastanowił, kiedy ostatni raz czytał Biblię, modlił się, miał relację z Bogiem, że sobie może niektórzy wierzący w dużych miastach uświadomią, że śpią już od wielu miesięcy i lat bez Boga. Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Człowiek w światłości czuwa i Jezus go nie zaskoczy. O tym mówią te wersety, prawda? I to jest dokładnie w nawiązaniu do tej historii o tych 10 pannach. Ponieważ 5 panien nie czuwało, nie były przygotowane na przyjście króla, zobaczcie, nie weszły na ucztę baranka do Nowego Jeruzalem. To jest bardzo poważna konsekwencja. nie były przygotowane na przyjście Jezusa, nie miały oliwy i nie weszły na ucztę baranka, która jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdzie Jezus będzie miał zaślubiny z Kościołem, będzie rozdawał nagrody i będzie mówił, za co ceni każdego z nas. I będą nagrody za to, jak służyłeś Mu tutaj wobec innych ludzi na ziemi. Zobaczcie, jak Jezus nazywa tych pięć panien, tych, które nie weszły na ucztę baranka? W różnych Bibliach macie różnie przetłumaczone, ale to słowo greckie ma trzy podstawowe znaczenia. On je nazywa głupie, niedorzeczne albo tępe. No, dla niektórych z was może to jest dziwko, że Jezus potrafi tak brzydko mówić o kobietach. Wyobrażacie sobie? Nasz Pan, Zbawca, mówi do jakiejś wierzącej siostry, ty tępa babo. No tak mniej więcej on tutaj mówi. Szok, no nie? Że on potrafi tak brzydko mówić. Nie? To słowo znaczy tępa, głupia, niedorzeczna. Dlaczego Jezus o nich tak mówi? Bo nie miały zapasu oliwy. Nie przygotowały się na czasy ostateczne. Nie miały zapasu oliwy. Co to znaczy mieć zapas? Co to znaczy mieć zapas i być przygotowanym? To jest wypowiedź jednego z bardzo znanych muzyków sprzed dwóch dni. Nazywa się Krzysztof Skiba. Znacie takiego gościa? Bardzo znanych gościu. Wielu artystów w Polsce, czyli muzyków, aktorów i tak dalej, musieli odwołać swoje spektakle i koncerty. No i strasznie biadolą, że nie będą mieli pieniędzy na życie. No i to jest jego wypowiedź. Przeczytam wam, co powiedział. Jęczą jak stare baby u lekarza, że odwołano im koncerty albo spektakle. Stękają jak dziady w kościele, że stracą pieniądze. No trudno. Wszyscy stracą. Oprócz producentów maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących. Nie tylko artyści są w trudnej sytuacji. Warto przy tej okazji zdobyć się na jakąś rozsądną refleksję, przewartościować swoje życie. Pomyśl o tym, mówi Skiba, że ta niespodziewana lekcja koronawirusa przyda się nam wszystkim. Być może warto zadumać się nad kruchością życia. Zobaczcie, to mówi facet, który jest muzykiem w Polsce. Do chóru narzekających zapisali się, mówi Skiba, wykonawcy, którzy za jeden koncert biorą po 60 tysięcy i więcej, kobieta w dyskontu pracuje na takie honorarium przez rok albo dłużej. Co robiliście przez całe życie? Pyta się Skiba swoich kolegów muzyków. Wiewiórka jest mądrzejsza od was, bo wie, że trzeba sobie schować orzeszka na zimę. Niezły goście, co? To jest wypowiedź sprzed dwóch dni. Co to znaczy robić zapas? I on mówi, wiewiórki są mądrzejsze od was. Oczywiście jego wypowiedź była dużo dłuższa, ja to ją skróciłem. Zobaczcie, głupota i tępota i niedorzeczność tych pięciu wierzących panienek, na czym polegała? Że więcej uwagi włożyły w sukieneczkę, w malowanie i w trzewiczki. Niż na tym, co było najważniejsze. Jakie miały zadanie do wykonania? To nie znaczy, że ładna sukienka, trzewiczki, malowanie były złe, no bo to było wesele. Powinny ładnie wyglądać. Ale wiecie, one skupiły się tylko na tym, żeby ładnie wyglądać i nie wykonały zadania. A jakie było zadanie? Jak popatrzycie w tekst? Miały wyjść naprzeciw Pana Młodego. Nie tylko wyjść, ładnie ubrane i ładnie wyglądające, ale miały pewne zadanie do wykonania. Miały go przyprowadzić do Panny Młodej, oświetlając mu drogę, czyli musiały mieć lampki cały czas zapalone. I miały. Tylko nie wzięły pod uwagę tego, te pięć, że nie wiedzą, o której Pan Młody przyjdzie. Więc nie wzięły zapasu oliwy. I nie wykonały zadania. Mimo, że ładnie wyglądały. Tak jak te pięć mądrych. Też ładnie wyglądały. Te panny, w moim zrozumieniu, to są kościoły. To są kościoły w każdym mieście. Bo jest jedna oblubienica Jezusa, prawda? To jest bardzo podobny fragment z jednego z psalmów. Jeden psalm, jeśli dobrze pamiętam, król Dawid go napisał, o tym, że przyjdzie król i zaślubi się z panną młodą. To jest psalm proroczy. ale tam są też wysłane druhny. To jest dokładnie to samo. Jezus opowiada pewien psalm. Znaczy, jest jedna oblubienica, to jest Kościół na całej ziemi, ale ten Kościół na całej ziemi składa się z kościołów w każdym mieście. Te panny, te druhny, to są kościoły. Tak samo jak w Apokalipsie macie 7 kościołów. To nie znaczy, że tylko 7 jest. Wierzę w to, że te panny to kościoły i my jesteśmy taką panną, które czekamy na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa, naszego oblubieńca. I jedne panny są mądre, a drugie są głupie. Tak Jezus patrzy na swój kościół na ziemi. Jedne mają zapas oliwy, a drugie żyją swoimi sprawami, nie czuwają i nie, w ogóle się nie skupiają na tym, że żyjemy w czasach ostatecznych i że Pan Jezus ma przyjść. W ogóle nie żyją tym. Niektóre panny, czyli niektóre kościoły, również w Polsce, żyją swoimi sprawami. Że ważne jest to, czy będziemy mieli budynek, czy po prostu będziemy mieli nowe nagłośnienie, nowe krzesła. Wiele różnych ważnych rzeczy jest. One są ważne, ale jest coś ważniejszego, że Pan Jezus przychodzi. Paweł, pisząc list do Koryntian, kończy go: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Pisał to 2000 lat temu. Mateusz 25:9 mówi, że te 5 było rozsądnych. I to jest ciekawe, że te rozsądne nie miały litości dla tych nierozsądnych, miłosierdzia. Że te rozsądne wyżej postawiły wykonanie zadania niż podzielenie się oliwą, czyli miłosierdzie, litość. One się przygotowały na przyjście Pana Młodego. To słowo rozsądne też można tłumaczyć rozumne, roztropne i mądre. Kiedy Bóg mierzy człowieka, kiedy Bóg przychodzi do ciebie, żeby cię zmierzyć, twoją duchowość, jaki ty naprawdę jesteś, przykłada swoją miarkę nie do twojej głowy, ale do twojego serca. Boga nie interesuje, ile ty z Biblii wiesz. Jego nie interesują twoje plany życiowe. On patrzy na twoje serce. Przykłada miarkę do twojego serca. Chodzi mu o twój charakter, kim ty jesteś. Czy z dnia na dzień jesteś bardziej podobny do Chrystusa, czy bardziej podobny do syna Beliara, tak było w Starym Testamencie. Syn Beliara to jest osoba, która żyje po prostu życiem światowym. Beliar to był jeden z bożków. Bóg, Nowy Testament, nas zachęca, żebyśmy z dnia na dzień byli coraz bardziej podobni do naszego Króla. Żebyśmy się upodobniali do Króla. I nie chodzi o wygląd, no nie? Ja kiedyś się upodobniałem do Chrystusa, jak byłem w seminarium zielonoświątkowym. Miałem długie włosy, miałem kolczyk. Moja żona mnie pamięta z tych czasów. Jak byłem na pielgrzymce, jak Jan Paweł II przyjechał i szedłem z flagą amerykańską. Wyglądałem jak Jezus. Ale to Jezusa nie interesuje, jak ja wyglądam na zewnątrz, tylko jak wyglądam w środku. I zobaczcie, siła charakteru polega na tym, żeby podobać się Królowi, być podobnym sercem do Króla Jezusa. A siła twojej głowy to jest wiedza, że wszystko chcesz zrozumieć. Ale Bogu nie chodzi o to, żebyś rozumiał Biblię, tylko nią żył. I żebyś nie polegał na sobie, że dasz sobie radę. On patrzy na twoje serce, nie na twoją głowę. Co ty wiesz z Biblii? Bóg nie wynagradza, to Max Lucado, taki gościu, powiedział, Bóg nie wynagradza nas za zdobycze, lecz pochwala nasze poddanie. Bóg nie szuka ludzi sukcesu, wierzących ludzi sukcesu, którzy spełnili swoje marzenia i udało im się w życiu chrześcijańskim coś osiągnąć i mają spełnione swoje pragnienia i marzenia. Bóg szuka ludzi, którzy mu się poddadzą. I to, co, jak pisałem to kazanie i co zrozumiałem, że zobaczcie, Jezus zawsze nas uczył w Ewangeliach, że mamy się kierować do człowieka miłosierdziem, prawda? Ale ta historia temu zaprzecza. Pośrednio. To jest historia z czasów ostatecznych. Że dopóki chodzisz na tej ziemi, chodzisz do pracy, żyjesz wśród sąsiadów, to zawsze kieruj się litością i miłosierdziem. Biblia ciągle nas zachęca, żebyśmy nie czynili przeszkód do nawrócenia, że jeśli komuś coś obiecasz, to nawet z własną krzywdą dotrzymaj słowa, czyli miłosierdzie, litość. A ta historia coś inne światło rzuca. Wiecie, kiedy kończy się miłosierdzie człowieka wierzącego do drugiego człowieka? Jeśli musisz wybierać pomiędzy posłuszeństwem Bogu że Bóg cię gdzieś wysłał z wykonaniem jakiegoś zadania, musisz wybrać między wykonać zadanie, do którego Bóg mnie wysłał, czy też zatrzymać się i postawić wyżej człowieka niż to, co mi Bóg kazał zrobić. To jest koniec miłosierdzia. To jest granica miłosierdzia. I te mądre panny, one wiedziały, że nie mogą się podzielić oliwą. Bo jeśli podzielą się oliwą, to zabraknie i im, i tamtym, i w końcu pan młody przyjdzie i wszystkie będą ładnie ubrane, tylko po ciemku będą stały. I on nie będzie wiedział, czy to kozy stoją, czy panny młode, druhny. One miały zadanie do wykonania. Miłosierdzie kończy się wtedy, w stosunku do drugiego człowieka, kiedy Bóg ci każe coś zrobić i nie możesz postawić drugiego człowieka wyżej niż to, co on ci kazał zrobić. Bóg nie rezygnuje z nikogo za wyjątkiem tych, którzy są pewni samych siebie. To powiedział taki brat Moody, którego Bóg użył w potężny sposób w Stanach Zjednoczonych. Bóg nie rezygnuje z nikogo za wyjątkiem tych, którzy są pewni siebie samych. Że człowiek wierzący polega na sobie, na swoim rozsądku. Taka osoba nie może być użyta przez Boga, kiedy polegasz na sobie. Bardzo często przez jakiś ostatni okres modlę się i mówię: Panie, nie ufam sobie. To jest bardzo częsta moja modlitwa. Kiedy mówię: Panie, nie ufam sobie, ufam Tobie, zachowaj mnie przy sobie. To są moje słowa, które wypowiadam do Boga. Panie, nie ufam sobie, ufam Tobie. Zachowaj mnie, bo ja jestem po prostu nieodpowiedzialny, głupi, mogę się wpakować w kłopoty. Najbardziej niebezpieczni ludzie w Kościele to są osoby, pierwsza kategoria to są osoby, które polegają na sobie, że dadzą sobie radę. To są takie osoby samochwały. Znacie tą bajeczkę. Samochwała w kącie stała. To była chyba Zosia Samochwała. Zosia Samosia, że ale to podobne, że dam sobie radę, no nie? A drugie bardzo niebezpieczne osoby w Kościele to są osoby, które nie mają przemienionego charakteru, czyli serca, które nie są podobne do Chrystusa, tylko nawróciły się, Duch Święty w nich zamieszkał, ale żyją sobie dalej światowym życiem, że po prostu taka walka się w nich rozgrywa. I wierzę, że przypowieść o 10 pannach mówi o czasach apokalipsy. To jest przypowieść mówiąca o czasach apokalipsy. Czym jest ta oliwa? To jest Duch Święty. To jest poddanie się Duchowi Świętemu. To jest wewnętrzna przemiana charakteru, że Duch Święty, który w ciebie wchodzi, jest tą oliwą, jest tym namaszczeniem. Stary Testament, tam było, wylewało się oliwę i to znaczyło, że jesteś namaszczony, prawda? To jest symbol Ducha Świętego. I ten Duch Święty, który w nas mieszka, jego głównym zadaniem jest, ma masę zadań, ale jednym z zadań jest, że jest twoim nauczycielem i ma cię wychować, jest twoim wychowawcą, jak w szkole, czy jest twoim rodzicem. Że ma cię ukształtować na podobieństwo Chrystusa. Dlaczego więc pięć mądrych panien nie chciały się podzielić oliwą? Oliwą, czyli wskazówkami, jak żyć, jak teraz przygotować się na przyjście Pana. Jak przygotować się na czas apokalipsy czy na czasy koronawirusa, no nie? Jak tu żyć? Przychodzi jedna panienka wierząca do drugiej i pyta się, jak tu teraz żyć, no nie? A ta druga mówi, nie powiem ci, to już nie czas. Znaczy, one nie chciały się podzielić wskazówkami od Ducha Świętego. Pytanie do was, czy można z lenia w jeden dzień albo w jeden tydzień zrobić pracusia? Całe życie się lenił. Po prostu jego pasją, jak to ostatnio w kabarecie chyba wczoraj widziałem, że gościu mówi, że on o 5 rano wstaje, bo tak lubi się lenić. Że ma wtedy więcej dnia do tego, żeby nic nie robić. Nie da się człowieka, który całe życie był leniem, w tydzień zrobić pracowitego człowieka. A czy z osoby kłótliwej, która potrafi całą wioskę skłócić i była znana z tego, że wszystkich sąsiadów nastawiała przeciwko sobie, możesz w tydzień czasu, kiedy ona się nawróci, zrobić osobę pełną pokoju, ufności, przyjąć ją do wioski chrześcijańskiej w czasie apokalipsy? Ona rozwali tą wioskę chrześcijańską. Ona wszystkich w tej wiosce skłóci. Jeśli przyjdzie już czas apokalipsy, będziemy takie wioski zakładać, ta osoba po prostu rozwali nam i skłóci całą wioskę chrześcijańską, bo się nie da jej w tydzień czasu wyrobić jej charakteru, rozumiecie? Charakteru pokoju i ufności. Oglądałem kiedyś film o takiej kobiecie, mamy tam chyba nawet była jej książeczka jeszcze do wzięcia sobie za darmo, Carrie Ten Boom. To jest Holenderka, która wylądowała w obozie koncentracyjnym razem z siostrą i z ojcem za to, że przechowywali Żydów. I widziałem film na podstawie tej książki, kiedy przyjęła pod swój dach Żyda, który nie miał się gdzie podziać. Groziło mu, że go SS złapie i wywiezie do obozu. I kiedy go wzięła pod dach, to ten człowiek u niej w domu zaczął na cały głos śpiewać piosenki żydowskie. Jej sąsiadka przyszła, waliła w drzwi i mówi, zgłupiałaś? To na całej ulicy słychać. Za chwilę przyjedzie SS po was. Wszystkich was zabiorą do obozu. A ten Żyd mówił tak, nie boję się SS. To po co do niej przyszedł w ogóle, no nie? Rozumiecie? Jak ktoś jest głupi, to może zginąć sam, ale po co ma narażać innych, prawda? W końcu go uciszyła. I tak wylądowali w obozie, bo kto w końcu się wydało, no nie? Miała nie tylko tego jednego Żyda, który był pełen głupoty i nie była w stanie go wychować w tydzień, żeby siedział cicho. Przechowywała wiele, wiele innych osób. Ale zrozumcie pewną rzecz. Jeśli ktoś jest głupi, mimo że jest wierzący, nie wyrobisz w nim w jeden tydzień albo w jeden miesiąc cech charakteru podobnych do Chrystusa. Osoby, które pierwsze zginą w apokalipsie albo przejdą na stronę Antychrysta i przyjmą znamie, to te, które nie potrafią budować relacji z innymi wierzącymi. Tylko się kłócą o wszystko. Bo teraz jest czas budowania charakteru w nas i w naszych dzieciach. I te głupie panny to osoby o takiej lukrowej wierze. To jak pączek ma taki lukier. To jest taka wiara pełna słodkości. Że te głupie panny mówią sobie tak w sercu. Jakoś to będzie. Jeszcze tak nigdy nie było, żeby jakoś nie było. To jest wiara niektórych wierzących ludzi. Będzie dobrze. To są duchowe lenie, nieposłuszne głosowi Ducha Świętego w sercu, który chce zmienić serce tej osoby, żeby ją uratować na trudne czasy. Rozumiecie? Wiecie dobrze, że jeśli dzieciak się nie chce uczyć pływać, to się nie nauczy pływać. Jeśli wypadnie za burtę, gdzie jest głęboko, to się po prostu utopi, bo nie chciało mu się uczyć pływać. Duch Święty, który w nas jest, jest dany nam jako wychowawca i nauczyciel, żeby tak zmienić nasze serce, nasz charakter, że kiedy przyjdą jeszcze trudniejsze czasy niż teraz te, które mamy, to co wtedy? Że się nie odwrócisz od Chrystusa. To jest jego główne zadanie, wyrobić w nas charakter. I te mądre panny wiedziały, że już jest za późno na naukę od Ducha Świętego. I te mądre mówią do tych głupich, wiecie co, jest już za późno. Nie jesteście w stanie teraz pójść po oliwę, przygotować się, bo już Pan właśnie nadchodzi. Już stoi w drzwiach. Za chwilę wesele, tysiącletnie królestwo. Za późno na zmianę myślenia. I się nie podzieliłem. Te mądre mówią, tu trzeba teraz działać, a nie uczyć się poddawania się Bogu. I wiecie, że kiedy przyjdzie apokalipsa, to będzie za późno na przygotowanie się w sercu na apokalipsę. To teraz mamy mały przedsmak apokalipsy. Ten koronawirus to jest taki mały przedsmak apokalipsy. Pokażę wam coś. Bo my myślimy, że bardzo wielu ludzi, może nie my, ale wielu ludzi myśli tak, że to jest taka jedna zaraza, a później wszystko zniknie. Nie będzie już kolejnych. Tylko, że apokalipsa temu zaprzecza. Zobaczcie, kiedy otworzycie sobie apokalipsę, dwa wersety wam tylko pokażę. Szósty rozdział to nie jest czas apokalipsy. Szósty rozdział opisuje czasy od spisania apokalipsy do dzisiaj. Dzieje się przez 2000 lat. I tam w szóstym rozdziale jest mowa o jeźdźcach, którzy wyruszyli. Ósmy werset mówi o pewnym jeźdźcu, który nie jest sympatyczny. I ujrzałem oto koń trupio blady, dosłownie zielony, a imię siedzącego na nim śmierć. Taka pani często jest pokazywana jako kościotrup z kosą, i otchłań, czyli piekło. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali. I to się dzieje. Zobaczcie, to jest ten szósty rozdział Apokalipsy, to jest o czasach, zanim się Apokalipsa zacznie, czyli te 7 lat, o których Biblia mówi. To są nasze czasy. I zobaczcie, wyrusza pewien jeździec z nieba, to jest demon, śmierć, który co ma zrobić? Zabijać czym? Mieczem? W tej chwili jest najwięcej wojen na świecie. Nigdy tak nie było. Głodem masę ludzi umiera w Afryce, w Azji, w Ameryce Łacińskiej. Masę ludzi umiera z głodu. Małych dzieci, całe państwa wymierają. Zobaczcie, co tu jest dalej powiedziane. Morem, mora to jest zaraza. To, co mamy w tej chwili niewidoczne, to jest zaraza. I ten jeździec jeździ sobie, również w Polsce. To się dzieje. 9 rozdział, to już Apokalipsa. Zobaczcie, 9 rozdział, werset 2. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię. I dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony, i powiedziano jej, aby nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu. I komu jeszcze ma szkody nie czynić? Tym, którzy mają pieczęć Boga na czołach. A pieczęć Boga na czołach to jest Duch Święty. Znaczy, mamy to zapisane. I to jest przed nami. To, co mamy, ten koronawirus, to jest tylko przedsmak. To jak teraz się tak boimy, to jak się zacznie Apokalipsa, to jest najlepiej po prostu zakopać się pod ziemią i żywić się gąsienicami. Wody tam będzie dosyć, bo jak zakopiesz się gdzieś blisko źródełka, to będziesz miał. Zatonął kiedyś okręt taki pasażerski wielki. Spuszczono wielkie takie szalupy po 10 osób. Jedna szalupa, gdzie siadło 10 osób, była dziurawa. Więc 8 osób rzuciło się do wybierania wody, bo okazało się, że woda szybko wypełnia, menażkami, kubkami, co tam mieli pod ręką, co wzięli z okrętu pasażerskiego, wybierali tą wodę i wylewali, bo wiedzieli, że jak to też zatonie, no to koniec na środku morza czy oceanu. Dwóch facetów siedziało na dziobie tej szalupy, to byli wierzący, charyzmatycy, i wielbili Boga i mówili na głos do siebie tak: dzięki Ci, Boże, że ta dziura nie jest po naszej stronie. To są właśnie dwóch braci wierzących, członków głupiego kościoła. Dzięki Boże, że ta dziura nie trafiła się po naszej stronie i nie musimy tak ciężko pracować. Tylko że jeśli ta ósemka nie zdąży wybrać wody albo zatkać te dziury, to oni też pójdą na dno. Mogli też oczywiście jeszcze oprócz tego wielbienia Boga, że dziura nie jest po ich stronie, zgromić dziurę, no nie? Związać ją. Te demony, które wydrążyły tą dziurę, i powiedzieć: zakazujemy tej dziurze działać w imieniu Jezusa, i związać wszystkie demony dziury. Wiecie, że u niektórych już jest za późno czasami na naukę, więc jak przyjdzie czas Apokalipsy, nie będzie już czasu na głoszenie kazań o tym, jak się przygotować na czas Apokalipsy. Dlaczego? Bo już będzie apokalipsa. To tak jakby ktoś miał wielkie pole, 100 hektarów, i niesamowicie mu obrodziło pole, i on przychodzi do żony i mówi: żona, wiesz co, mamy problem. Jaki? Tak to obrodziło, tyle jest ziarna, a stodoły nie mamy. I on zaczyna dzwonić po murarza, kto mógłby przyjść, zalać fundamenty i czy dadzą radę w miesiąc wybudować stodołę. Jak to już jest czas żniw, on musi wyjechać kombajnem i zbierać żniwo, bo to ziarenka się wysypią z kłosa, prawda? A on buduje stodołę. Rozumiecie, że ten czas, który my mamy teraz, ten przedsmak apokalipsy, wiecie po co jest? Po to, żeby zmienił swoje serce i był bardziej podobny do Chrystusa. To jest czas pracy nad twoim charakterem. To jeszcze nie jest apokalipsa. Taki bardzo znany pan, Pascal, który wynalazł szczepionkę, powiedział coś takiego o charakterze, że człowiek, który ma ostry język, to ma lichy charakter. Człowiek, który jest taki ostry w języku, ma słaby charakter. My mamy polskie powiedzenie, mocny w gębie, ale mokry w gaciach. To już mój dopis. To jest film Gladiator. Jeden z moich ulubionych filmów, jak wychodzili na arenę i ten właśnie główny aktor stał obok gościa, który był ubrany w zbroję gladiatora i po prostu zsikał się. Zsikał ze strachu w nogi. Ładnie wyglądał jak gladiator i był facet nieźle zbudowany. I tylko brama się otworzyła i jego pierwszego zabili. A ten się nie bał. Po prostu, dlaczego się nie bał? Bo był generałem i stoczył masę bitew. Bo miał wyrobiony charakter i wiedział, co za tą bramą go spotka. Nic tak nie obnaża ludzkiego charakteru, jak obrażanie się z powodu żartu. To jest taki mały test. Jak ktoś przyjdzie, coś z ciebie jaja robi. Wiecie, że człowiek, który nie ma poczucia humoru i nie śmieje się sam z siebie, to znaczy, że ma bardzo słaby charakter, że nie ma poczucia wartości, które jest w Chrystusie. Bo człowiek, który ma poczucie wartości w Chrystusie, wie, kim jest w Chrystusie. I zdaje sobie bardzo dobrze sprawę, jaki głupi jestem jeszcze w wielu rzeczach. Więc śmieje się sam ze swojej głupoty i opowiada to innym. To oznacza, że masz poczucie wartości w Chrystusie. To znaczy, że twój charakter jest... zmienia się, że jest coraz lepszy. Kończąc powoli, zmierzając do końca... Najwyższym celem zaufania do Jezusa nie jest zmiana moich trudnych okoliczności życia, ale zmiana mnie samego. Pomyśl przez chwilę. Najwyższym celem zaufania do Jezusa, Króla, nie jest, żeby teraz związać, zgromić koronawirusa, tylko zmienić swoje serce i przestać się bać. To chodzi o zmianę ciebie, a nie zmianę okoliczności. Chodzi o cechy charakteru. I wiecie, jest bardzo duża grupa wierzących ludzi w Polsce, którzy chcieliby zmienić cały świat, całą Europę na lepsze. I żeby w Polsce było przebudzenie. No i przy okazji spełnić swoje marzenia. Ale nie zamierzają zmienić siebie. Znam masę takich wierzących. Też byłem takim wierzącym, że się modliłem o zmianę całego świata, ale zobaczcie, jak trudno jest zacząć zmianę od siebie, no nie? Boże, zmień tą Europę i tą zepsutą Polskę i żeby ta Polska cała się przemieniła, żeby ludzie się tak kochali i tak dalej. Ale zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka. Zobaczcie, jak wielu z nas opowiada naszym dzieciom o ludziach, którzy mieli niesamowity charakter, serce, że to byli twardziele. Dla mnie takim twardzielem był Mojżesz. Ile razy, jak czytacie Księgi Mojżeszowe, ludzie, których on wyprowadził, uratował im życie, znaczy on, Bóg przez niego, no ale Mojżesz był bohaterem, prawda? Wyprowadził cały naród, uratował im życie, uwolnił ich od niewolnictwa. Kiedy armia egipska przybyła, żeby ich wyrżnąć w pień, Mojżesz walnął lachą, przeszli przez morze. Ile razy im uratował życie? I ciągle go chcieli zabić. Ciągle. Jak czytam, to non stop mówili, chodźcie, ukatrupmy Mojżesza, Arona i wracamy do Egiptu. I teraz pytanie do was. Jakie on miał cechy charakteru? Jak reagował, kiedy go chcieli zabić? No po prostu jak dowiedział się, że znowu planują jego śmierć na grupach domowych, spotykali się w namiotach na grupach domowych, czytali Biblię i zastanawiali się, jak ukatrupić Mojżesza. I kiedy do niego to docierało, co robił Mojżesz? Po prostu biegł do swojego namiotu, właził, przykrywał się kołdrą i mówił jak Eliasz. Boże, to już czas, żebyś mnie zabrał. Tak zrobił? Nie, zawsze szedł naprzeciwko nich i mówił im, to Bóg mi to kazał zrobić, nie ja. Czemu chcecie mnie zabić? To Bóg was wyprowadził. Jaki trzeba mieć charakter? Wiecie, co robił Bóg? Do czego namawiał Mojżesza? Kilka razy? Pamiętacie, jak namawiał Mojżesza? Mówi, Mojżesz, odsuń się, rozwalę ich wszystkich. Bóg był takim przyjacielem Mojżesza, że to Bóg Ojciec namawiał Mojżesza, żeby się odsunął. Mówi, rozwalę ich i z ciebie zrobi nowy naród. Co ty na to? A Mojżesz mówił, nie, Ojcze. Jak chcesz ich zabić, to zabij najpierw mnie. Pamiętacie? Zobaczcie, jaki trzeba mieć charakter, że ludzie, którzy czyhają na twoją śmierć i chcą cię zabić, ty się za nich modlisz, wybaczasz im i wstawiasz się do Boga, który też chce ich rozwalić. To był facet, który miał charakter, co? A Paweł? Non-stop go Żydzi chcieli zabić. I co? Mówił, dobra Boże, wyrzekam się mojego żydowstwa, rozwal ich. Ani razu tak nie zrobił. Powiedział, dla Żydów stałem się Żydem, dla Greków Grekiem, żeby pozyskać wszystkich. Ten facet miał niesamowite jaja, to po prostu był twardziel. Jednego dnia go ukamieniowali, ledwo przeżył, na drugi dzień obandażowany. Pojechał gdzie? Do sanatorium? Na wolne sobie wziął? Powiedział, Boże, to już jest przegięcie. Żony nie mam, dzieci nie mam, na wakacjach nie byłem. Piechotą muszę zasuwać. Nie, ja idę na zwolnienie. Nie, na drugi dzień poszedł do kolejnego miasta i głosił Jezusa. W bandażach facet, cały poobijany. Zobaczcie, jaki trzeba mieć charakter. A Dawid? Non-stop go ścigali i chcieli go zabić. Cała armia izraelska z królem Saulem. A on całym sercem ufał Bogu, nie głową, tylko sercem. Dlatego Bóg mówi, to jest mój ulubieniec, że i zachęca nas w Biblii, żebyśmy mieli serce jak Dawid. Jaki trzeba mieć charakter, no nie? Już jako szczeniak stanął naprzeciwko Goliata i go ukatrupił. Powiedział, dzisiaj będziesz martwy. I to nie ja cię zabiję, tylko Bóg przez moje ręce. Zobaczcie, jaki trzeba mieć cechy charakteru, żeby tak ślepo ufać, że stoi facet trzymetrowy, którego wszyscy się boją, a ty idziesz i mu odcinasz łeb. A Westerplatte, ktoś czytał prawdziwą historię? Wiecie, że dowódca Westerplatte, Polak, był takim tchórzem, że kiedy Niemcy uderzyli, to po prostu się schlał i od razu powiedział, zebrał oficerów, powiedział, poddajemy się. Wiecie, co oficerowie zrobili? Związali go i wrzucili go do paki. I walczyli dalej. Dowódca był chory. Po wojnie zrobili z niego bohatera, był totalnym tchórzem. 300 Termopila, Spartanie. Naprawdę, porypani goście. Prawie każdy Spartanin to był homoseksualista. Żyli między sobą. Mieli żony tylko po to, żeby naród był. Naprawdę, porypani goście. Ale 300 pod Termopilami, to było 480 lat przed narodzeniem Chrystusa, zatrzymali armię Persów, która miała 300 tysięcy ludzi. I tych 300 zabiło 20 tysięcy Persów. Kiedy nie dawali rady, król Persów podszedł i krzyknął, oddajcie nam to przejście bez walki, puszczamy was żywych. Na co król Spartan, Leonidas, odpowiedział, chodź i weź sobie to. Zresztą jacy twardziele musieli być. To był charakter. Od małego chłopca ciągle byli skoszarowani, uczyli się pewnych cech charakteru. Nie bali się śmierci. Mieli zasadę, że albo wracamy z bitwy jako zwycięzcy, albo przynoszą nas na tarczach. I to bez Jezusa, bez Ducha Świętego. To nie byli chrześcijanie. Byli takimi twardzielami. Ostatnio, dwa lata temu, państwo ISIS, to muzułmańskie terroryści, złapali ojca, chrześcijanina z synem. I kazali im się wyrzec Chrystusa. I ojciec, i syn, który miał kilkanaście lat, może 15, powiedzieli nie. I obdarli ich ze skóry na żywca. I się nie wyparli Chrystusa. To trzeba mieć charakter, co? Bo wiara równa się ufność, a ufność do Jezusa równa się zmiana mnie. Kiedy ufam Jezusowi, pozwalam Duchowi Świętemu, który jest we mnie, na zmianę mnie, na zmianę mojego serca i charakteru. I staję się z dnia na dzień podobny do Chrystusa i przestaję się bać. I strach, ani okoliczności życiowe nie kierują wtedy twoim życiem. Ale to trzeba mieć charakter. I kiedy patrzy się na dzisiejsze europejskie chrześcijaństwo, które jest najsłabsze ze wszystkich kontynentów, najszybciej rozwijającą się religią w Europie jest islam, co tydzień się otwiera nowy meczet i co tydzień zamykają jakiś stary kościół chrześcijański, katolicki albo protestancki i zamieniają go na meczet albo na hotel albo na bar. Kiedy patrzy się na dzisiejsze chrześcijaństwo w Europie, to zobaczcie, jak my, chrześcijanie w Europie, się strasznie boimy o różne nasze sprawy, o wakacje, o samochód, o domek, o pracę. I tak bardzo chcemy żyć. No nie? A w tej samej Europie goście z islamu potrafią się wysadzić w powietrze i się w ogóle nie boją śmierci. Wiecie, dlaczego wielu młodych Europejczyków przechodzi na islam? Bo mówi, to jest religia, która jest odważna. To są prawdziwi faceci. Dzisiejsze chrześcijaństwo w Europie jest totalnie słabe. To są tchórze. A islam wręcz odwrotnie, zupełnie w innym miejscu. Oczywiście, gdybyście pojechali do Iranu, gdzie za chrześcijaństwo jest kara śmierci i tortury, tam całe wioski przechodzą w tej chwili na chrześcijaństwo i się nie boją. Dlaczego? Bo odkryli, że Allah to jest kłamca. Bo odkryli, że Allah to jest fałszywy demon. Że to nie jest prawdziwy Bóg. I zobaczcie, w krajach, gdzie za nawrócenie się do Jezusa jest kara śmierci, jest przebudzenie, my nie mamy tutaj w ogóle takich prześladowań, jak my bardzo chcemy żyć, no nie? Jakie słabe jest to chrześcijaństwo w Europie. Dlaczego? No bo pojawia się pytanie, gdzie jest nasz charakter chrystusowy? No nie? Te 10 panien mądrych miały charakter. Zobaczcie, jak wielu z nas, niektórzy może z was byli na konferencji z Heidi Baker, Amerykanka, która pracuje z mężem w Mozambiku. Była już kilka razy w Polsce, były z nią konferencje. Wiecie, że ona nie boi się chorych dzieci. Znajduje je na śmietniku, umierające dzieci na ulicy, chore na różne zaraźliwe choroby, zbiera ich jak śmiecie, przywozi do swoich ośrodków, bierze je na ręce, przywozi. Kilka razy chciano ją zabić, mafia jej groziła. Jeździ do chorych wiosek, do wiosek islamskich i głosi im Chrystusa. I my zapraszamy, my chrześcijanie z Polski zapraszamy na konferencję Heidi Baker. Po co? Po to, żeby ją podziwiać? Ale ona ma wiarę. To po to ją tylko ściągamy do Polski, żeby ją podziwiać? A może moglibyśmy się czegoś od niej nauczyć? No nie? Może warto by było ją teraz zaprosić, kiedy jest koronawirus. Zresztą zupełnie inna postawa. Ta kobitka się nie boi zarazy. Bo ona ma non-stop zarazę w Afryce. W Afryce, kiedy człowiek wierzący choruje na jakąś zarazę, cała wioska przychodzi z duchownym, kładą na niego ręce i się modlą, bo nie ma apteki i lekarza. Do lekarza jest 100-200 kilometrów. I oni wiedzą, że do rana umrze. I modlą się o to, żeby Bóg go uzdrowił, prawda? Zupełnie inna postawa. Zupełnie inna postawa, bo tamci ludzie mają charakter. Niektórzy ludzie są jak sprężynki. Takie, wiecie, są takie sprężynki dla dzieci, które tak się przelewają. O takie sprężynki chodzi. Niektórzy ludzie są jak sprężynki, do niczego tak się naprawdę nie nadają, jak do spuszczania po schodów i zawsze wywołują uśmiech. Chcesz być taką sprężynką, która wywołuje tylko uśmiech innych, ale do niczego innego się nie nadajesz? Jeśli chcemy naprawdę, żeby Bóg nas użył, to myślę, że Bóg chce w nas przez ten przedsmak apokalipsy, którą mamy teraz w Polsce, po prostu wywołać w nas pewne cechy, wykształtować. Chodzi o charakter, podobny do Chrystusa. I na zakończenie przypomnę to, co mi parę dni temu modliłem się. Czułem wyraźnie, że Bóg chce, modliłem się o kilka osób i zapisywałem do nich słowo. I czułem wyraźnie, że mam zapytać Boga, a o co chodzi z koronawirusem w Polsce? I te kilka zdań na koniec przeczytam jeszcze, niektórym już czytałem. Przygotujcie się na najgorsze, bo wielu umrze w tym kraju, a gospodarka stanie na pewien czas. Powiedz ludziom, że teraz oczekuje postaw rodzinnych, a nie izolacji. Przywódcą jest ten, kto troszczy się o innych, a nie myśli tylko o sobie i własnej rodzinie. bardzo łatwo będzie wam zobaczyć, kto jest przywódcą posłanym ode mnie, a kto chodzi w strachu i myśli o sobie. Powiedz mojemu ludowi, że to czas żniw, a nie czas strachu. Ten, kto podda się pod strach, nie zobaczy cudów i znaków ode mnie. O tym mówią Dzieje Apostolskie. Tylko ludzie odważni mogą doświadczać żywego Boga. Ci, którzy nie żyją dla siebie i własnych potrzeb, ale są w centrum mojej woli. A ja was posyłam do ludzi, dzieci moje, abyście powiedzieli im prawdę o mnie, aby ludzie złożyli ufność we mnie i nie polegali na własnym rozumie. Teraz postronni ludzie nie przyłączą się do was z powodu strachu. To czas oczyszczenia Kościoła z tchórzy i ludzi zepsutego serca. Czytaliśmy o ludziach wierzących w Chinach, którzy są prześladowani. Zobaczcie, jak to nasz muzyk Skiba mówi. Może to jest czas refleksji. Dla ludzi w Polsce, którzy nie znają Jezusa, to jest czas refleksji, jak życie jest kruche i ludzie umierają i będzie bardzo dużo zgonów. A dla nas, dla ludzi wierzących, to też jest czas refleksji. Dlaczego chcesz tak bardzo żyć? Ludzie z islamu są gotowi na śmierć, a my mamy prawdziwego Boga w sercu i tak bardzo chcemy żyć, no nie? Bóg chce nas użyć, ale może użyć tych, którzy naprawdę poddadzą mu się. Chodzi o cechy charakteru, tak jak miał Chrystus. Czuję, że jeszcze jedną rzecz mam powiedzieć. Przez większość swojego życia uważałem, że Jezus w Ewangeliach uzdrawiał mocą boską. Byłem przekonany. I to jest nieprawda. Bo w liście do Filipian jest powiedziane, że kiedy przyszedł na ziemię, wyparł się swojej boskości. Jezus nie używał cech Boga, kiedy był na ziemi. Wiecie, jakich cech, czego używał? Darów Ducha Świętego. Duch Święty na niego spoczął i zachowywał się tylko jako człowiek, jako syn człowieczy. Nie używał cech boskości. Dlatego powiedział takie dziwne rzeczy, że będziecie robili takie rzeczy jak ja, cuda i znaki, i większe niż ja. To jeśli Jezus jako człowiek nie bał się kłaść rękę na trędowatego i wszyscy się odsuwali i rzucali kamieniami, a on dotykał trędowatych, a mógł się przecież zarazić. Jego też wokół niego były zarazki i tak dalej. To nie było tak, że on używał cech boskich. On mówi, macie być tacy jak ja. Ja chodziłem w mocy Ducha Świętego i dałem wam wzór, a wy będziecie robili większe rzeczy niż ja. Tylko musimy mu zaufać, pozwolić mu, że on będzie nas strzegł i prowadził, no nie? Oczywiście zachęcam was do rozsądku, no nie? Ale teraz ludzie nas najbardziej będą słuchali i teraz ludzie nas najbardziej będą potrzebowali. Możesz do kogoś zadzwonić, możesz się z kimś spotkać, możesz kogoś posadzić na brzegu, a sam do łódki wsiąść i odpłynąć 5 metrów, żeby się nie zarazić. Są różne sposoby głoszenia. Albo dwie ławeczki, po prostu ognisko i się oddalicie od 5 metrów. Ale ludzie chcą słuchać. Boją się. I odpowiedzią na to jest żywy Jezus Chrystus. Amen.